Dobry wieczór, Wojciech Suleciński, witam Państwa w kolejnej audycji. Dziś będziemy rozmawiali o zbrodni katyńskiej, choć chciałbym, żebyśmy ten problem poruszyli szerzej niż tylko jakby opisując samą zbrodnię. No, nie mogę się oprzeć refleksji, że zaczynamy mówić o temacie, który jest obszarem odległej historii, a równocześnie jakby dnia dzisiejszego, no ale to jakby zupełnie co innego i myślę, że być może będziemy zastanawiali się nad nie tylko charakterem tej zbrodni i podejmowanych wtedy decyzji, ale także będziemy rozmawiali o tej odpowiedzialności i to jest myślę, że taki wątek, który jest bliski wydarzeniom ostatnich dni. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Grzegorz Berendt, Uniwersytet Gdański i Muzeum II Wojny Światowej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór, panie redaktorze.
No więc właśnie, no zacznijmy od tego, co my, jak ta historia się zaczyna. Ona się zaczyna 17 września 1939 roku, w momencie, kiedy Związek Sowiecki wkracza na terytorium Polski, atakuje ją, choć Polska, mówiąc najkrócej, nie czyni z Rosji formalnego agresora, co jest pewnym ważnym wątkiem z politycznego, ale też prawnego punktu widzenia. Do niewoli, nie niewoli, trudno powiedzieć, do uwięzienia trafiają dziesiątki tysięcy, na początku setki tysięcy, ale potem dziesiątki tysięcy polskich żołnierzy. No i pojawia się ta historia, która prowadzi nas do dołów w Katyniu, ale też no, pytanie o to, co się dzieje w polityce sowieckiej w tym momencie. Przypomnę, że kilka tygodni temu rozmawialiśmy o takim przekroczeniu pewnej granicy zbrodni przez stronę niemiecką jesienią 1939 roku. No, korci mnie trochę powtórzenie tego pytania. Dlaczego Rosja Sowiecka w pierwszych dniach kwietnia 1940 roku przekracza te granice i czy my jesteśmy w stanie odtworzyć tę kombinację decyzyjną, która prowadzi do tego, że decyduje się na egzekucję tych 20 kilku tysięcy polskich oficerów i żołnierzy?
Kilka tygodni temu mówiliśmy o przekroczeniu Rubikonu przez III Rzeszę. W przypadku Związku Sowieckiego decydenci polityczni i realizatorzy z różnych agend tego państwa taki Rubikon przekroczyli już dawno, jeszcze w okresie przed formalnym proklamowaniem Związku Sowieckiego, kiedy funkcjonowały po prostu struktury republik bolszewickich tworzonych od jesieni 17 roku. Eksterminacja elity, oficerów szczególnie, tych, którzy mieli doświadczenie, przygotowanie formalne i praktyczne do przewodzenia oporowi, nie było czymś nowym w praktyce ludzi rządzących i organizujących system III Rzeszy. Oni w 1939 roku weszli na teren wschodnich województw Rzeczpospolitej z ponad 20-letnim doświadczeniem. Spójrzmy, co stało się z rosyjskimi elitami w 18, 19, 20 roku i później w kolejnych odsłonach w lat 30., gdy najpierw eksterminowano dziesiątki tysięcy właśnie przedstawicieli różnych służb państwa rosyjskiego sprzed rewolucji, a później jeszcze nawet tych, którzy początkowo przyłączyli się do nowego reżimu, jak chociażby marszałek Tuchaczewski. Więc panie redaktorze, szanowni państwo, my nie mamy tutaj nowej jakości, jeżeli chodzi o sprawców zbrodni katyńskiej. Oni są przygotowani, oni mają już wyselekcjonowane kadry, mające na swoich rękach krew, na swoich barkach noszących odpowiedzialność za uśmiercenie milionów własnych współobywateli. Można więc powiedzieć, że z punktu widzenia tego reżimu uśmiercenie kolejnych 22, czy według planu 25 tysięcy osób nie stanowiło większego, ani etycznego, ani technicznego problemu. Oni przeprowadzali już znacznie większe operacje. Mówimy tutaj o wytypowaniu 25 tysięcy polskich obywateli do eksterminacji, ale przecież ledwie kilkanaście miesięcy wcześniej skończyła się tak zwana operacja polska NKWD, która uderzyła w obywateli sowieckich narodowości polskiej, która to operacja pochłonęła co najmniej sto kilkanaście tysięcy Polaków, obywateli sowieckich. Teraz sięgnęli po polskich obywateli z nowego rzutu. Pytał pan, czy możemy prześledzić to dojrzewanie, tą drogę do zbrodni. Tak, dzięki dojściu do materiałów politycznych i policyjnych po Związku Sowieckim, dzięki badaniom polskich historyków, ale w równie dużym stopniu istotnym dzięki badaniu rosyjskich historyków, znamy sekwencję zdarzeń i można powiedzieć, że droga operacyjna do wykonania tej zbrodni, dokonania tej zbrodni gdzieś rozpoczyna się około 18-19 września 1939 roku, kiedy to wbrew zwyczajom wojennym gestie nad polskimi jeńcami przekazano z rąk wojskowych dowódców Armii Czerwonej w ręce policji politycznej NKWD, tworząc specjalny zarząd do spraw jeńców wojennych. To już wtedy się zaczyna, aczkolwiek nie mamy jeszcze jesienią 1939 roku do śladów, nie znajdujemy w tym okresie śladów, że taki morderczy zamiar był podjęty. Z drugiej strony, my często, mówiąc o tej zbrodni z 1940 roku, zapominamy o ludziach zatrzymywanych już we wrześniu, październiku, listopadzie 1939 roku i wówczas zamordowanych przez specjalne grupy policji politycznej delegowane na teren polskich województw wschodnich. To są w sumie tysiące funkcjonariuszy, urzędników państwowych, działaczy społecznych, którzy trafiają za kraty i są mordowani tak przez aktywistów komunistycznych na Kresach Wschodnich, jak i przez funkcjonariuszy państwa sowieckiego. Mordowanie elit kresowych społecznych rozpoczyna się 17 września 1939 roku, tylko ono ma charakter w większym stopniu rozproszony, a zbrodnia, która jest przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy, ma charakter takiego przedsięwzięcia przeprowadzonego w sposób dość spoisty, zaplanowany i przede wszystkim przedsięwzięcia zrealizowanego w oparciu o decyzję idącą od góry, idącą od najważniejszych postaci osób w państwie sowieckim z Józefem Stalinem na czele.
No ten dokument, o którym mówimy, to jest dokument o tyle niezwykły, że jest tam coś w rodzaju nawet głosowania, bo to jest zadziwiające. W tym dokumencie jest tam napisane, którzy z uczestników tej narady jakby są za. Znaczy wszyscy są za.
Tak, no, natomiast tutaj dzięki publikacjom Natalii Lebediewej rozpoznajemy pewną sekwencję dochodzenia do decyzji o zbrodni. Lebediewa, analizując, poddając krytyce dokumenty sowieckie, no wskazuje, że dochodzenie do tego momentu rozpoczyna się około 20 lutego 1940 roku, a nawet stwierdza, że pierwsza projekt notatki, która się zachowała, a nosi datę 5 marca, w gruncie rzeczy ten pierwszy projekt powstał już w końcu lutego, dlatego że numer dokumentu, sygnatura dokumentu jest tak wpasowana jak gdy w sygnaturę innych dokumentów, których daty są związane z końcówką lutego, a nie z początkiem marca. Więc on przygotował pewien dokument, który pod obrady członków biura politycznego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików trafił właśnie 5 i tam odręczne adnotacje na tym dokumencie, o których pan redaktor mówi, właśnie stanowią dowód swoistego głosowania, kto z uczestników tego posiedzenia jest za. No nie ma tam żadnej adnotacji, aby ktokolwiek z nich był przeciwko tym sugestiom, które sformułował Ławrenti Beria, a które mówiły, że w więzieniach i obozach jest określona liczba, tutaj przybliżona 25 tysięcy obywateli polskich, definiowanych jako zapiekle nienawistnych wobec państwa sowieckiego, których powinno się w ówczesnej sytuacji politycznej, międzynarodowej eliminować, ponieważ mogą stać się zagrożeniem dla państwa sowieckiego. 25 tysięcy cywilów, funkcjonariuszy i wojskowych. My często zapominamy o tych cywilach, sędziach, urzędnikach, dziennikarzach, których zdefiniowano w przeciągu kilku miesięcy jako ludzi tworzących owe zagrożenie w sposób rzeczywisty, ale w sposób bardziej domniemany, bo im nawet nie dano szans, jak gdyby zachować neutralności wobec tego państwa, ich idąc tropem rozumowania sowieckiego, przypisano do kategorii i stwierdzono, że problem potencjalnego zagrożenia będzie zlikwidowany wraz ze zlikwidowaniem człowieka, czyli typowo bolszewickie myślenie. Nie ma człowieka, znika problem.
No dobrze, ale to wpisaliśmy tę całą historię w tę mapę czystek sowieckich. To jest oczywiście rzeczywiście jej takie integralne wytłumaczenie tej decyzji, ale chciałbym jednak to zdziwienie, które zresztą do pewnego stopnia pochodzi z tej naszej wcześniejszej rozmowy na temat niemieckiej okupacji, powiedzieć, że właściwie o tyle zadziwia mnie decyzja podejmowana w tym momencie, że losy wojny w żaden sposób nie zostały jeszcze w lutym i marcu 1940 roku rozstrzygnięte. I że, mówiąc najkrócej, w każdą stronę mogło się to jeszcze obrócić. W tym czasie, przypomnijmy, Rosja Sowiecka jest sojusznikiem Hitlera, prowadzi jeszcze wciąż wojnę z Finlandią, w którą to wojnę szykują się interweniować acz dość ospale mocarstwa zachodnie i to one są potencjalnie przeciwnikiem Rosji Sowieckiej. No ale trudno powiedzieć, w którą stronę będzie to jeszcze zmierzało. Przypomnijmy, że jeśli by jesteśmy w stanie odtworzyć jakąś strategię Stalina, to on bardzo chętnie chciał wtedy zająć taką pozycję polityka, który będzie czekał na rozstrzygnięcie tego bezpośredniego konfliktu między Niemcami a mocarstwami zachodnimi.
A z drugiej strony zapominamy w takiej historycznej narracji dzieleniu dziejów na okresy, podokresy, według cezur 1 września, 17 września, wcześniejszych i późniejszych, o tym, że mówimy o ludziach kierujących się nie tylko oceną bieżącej sytuacji, ale również o ludziach kumulujących swoje doświadczenie i pamięć. Myślę, że w ogóle w naszej świadomości społecznej nie funkcjonuje to, że bolszewicy nie zapomnieli o kłopocie, w cudzysłowie, jaki sprawili im jeńcy narodowości czechosłowackiej w 1918 roku, opanowując część Syberii, a przede wszystkim odcinki kolei transsyberyjskiej, co utrudniało bolszewikom przejęcie kontroli nad dawnym rosyjskim Dalekim Wschodem. Libidiewa zwraca na to uwagę, a my na ogół to pominamy, a wspomina w kontekście zbrodni katyńskiej, no bo cóż, mamy do czynienia z tysiącami polskich oficerów. Większość z nich to są rezerwiści, to prawda, ale są wśród nich również generałowie, jest admirał, są pułkownicy, podpułkownicy, kilkuset majorów i to są osoby, które mogą stanąć w określonych okolicznościach na czele oporu, walki, stać się czynnikiem ataku przeciwko Sowietom. Muszę powiedzieć, że to jest taka myśl czy wskazanie dość intrygujące, bo jeżeli na przykład czytam w opublikowanych dokumentach Policji Politycznej Sowieckiej, kogo oni typowali jako potencjalne zagrożenie w momencie kolejnego marszu na zachód, kogo typowali w latach 20., to nagle okazuje się, że literalnie wymieniają leśników, osadników wojskowych, dlatego że znają teren, są przygotowani wojskowo, już walczyli z Armią Czerwoną w latach 1919-1920. I teraz, dobrze, spójrzmy, co się dzieje na Kresach Wschodnich 10 lutego 1940 roku i w kolejnych miesiącach. W kogo idą te pierwsze uderzenia NKWD? W osadników wojskowych, w leśników. Nie ma czegoś wymyślonego tak od początku do końca po 17 września 1939 roku. Ci ludzie mają pewne przemyślenia wcześniejsze. A z drugiej strony to jest też taka ta rzecz, o której nie często zapominamy, iż sowieckie służby dyplomatyczne dokładnie raportują, co się mówi na temat Związku Sowieckiego po agresji na Finlandię w listopadzie. Wywiad raportuje o tym, że Francuzi, Brytyjczycy jednak rozważają przystąpienie do wojny z Sowietami i okazuje się, że rząd polski na uchodźstwie również widzi swoje miejsce i polskiej armii we Francji w tym przyszłym konflikcie. A więc Polacy wracają tutaj ze swoją kadrą jako element sprzysiężenia antysowieckiego, a ci Polacy na tyłach Armii Czerwonej jako potencjalne źródło kadry dowódczej dywersji i sabotażu. I o ile Sowieci wypuszczają do domów większość szeregowców i podoficerów, których wzięli do niewoli, a przypomnijmy, że wzięli ich około 250 000, to o tyle kadry oficerskiej, nawet tej składającej się z rezerwistów, nie puszczają, bo wiedzą, że to jest potencjał do przewodzenia i do organizowania różnych działach. Oni funkcjonują w oparciu o pewną swoją pamięć i doświadczenie polityczno-instytucjonalne z lat 1918-1939.
Panie profesorze, no to w takim razie zbrodnia się dokonuje, no ale przebieg historii zmienia się. Dochodzi do wydarzeń roku 40 i potem 41. Następuje całkowite odwrócenie owych relacji. No i właściwie pojawia się problem katyński, który jest problemem związany z odradzającymi się relacjami politycznymi pomiędzy aliantami zachodnimi a Rosją Sowiecką, właściwie pomiędzy Wielką Brytanią i jej, no takim niedużym sojusznikiem, jakim wtedy jest rząd polski na emigracji, ale tym sojusznikiem potencjalnie o tyle ważnym, że mogącym odtwarzać te swoje siły w oparciu o tego nowo pozyskanego sojusznika, którym jest Rosja Sowiecka. No i tutaj sprawa Katynia pojawia się po raz wtóry. Ona jest pewnego rodzaju tłem dla całej masy relacji pomiędzy polskimi wojskami tworzącymi się w Związku Sowieckim, a władzami sowieckimi, i właściwie takim cieniem na tych relacjach.
Dobrze, ale strona polska ma bardzo szczątkowe dane na temat tego, co mogło się zdarzyć z polskimi oficerami, po których ślad, urywa się wiosną 1940 roku, czy to w kwietniu, czy w maju. Są jacyś pojedynczy oficerowie, którzy tak jak jeden z księży, którego wyjęto z grupy przeznaczonej na rozstrzelanie, którzy niemal do końca byli z jednym z transportów, czy z uczestnikami tych transportów śmierci, ale nie byli na samym miejscu zbrodni. Ich towarzysze niedoli gdzieś nagle zniknęli, wsadzeni do czarnych tych furgonetek, czy na samochody i wywiezieni. Wiele hipotez, a to i wiele plotek, bo przecież mamy i wersję o tym, że zatopiono na Dalekim Wschodzie w arktycznych akwenach barki wypełnione polskimi jeńcami. To są pogłoski, to są przypuszczenia. Jest jasne, że tysięcy ludzi nie można się doliczyć, ale proszę spojrzeć też na rozdziew między listami, które pośpiesznie w ciągu kilku miesięcy sporządzają polscy przedstawiciele tworzący struktury cywilne i wojskowe w Sowietach, a tą liczbą oficerów, których zamordowano, bo Sowietom przedstawia się listę bodajże liczącą 3800 nazwisk na początku grudnia, gdy premier i wódz naczelny Władysław Sikorski jest w Rosji, no a liczba ofiar spośród oficerów Wojska Polskiego to jest 8350, czyli to też pokazuje nam, jak daleko niepełna była polska wiedza nawet co do liczby tych, którzy zaginęli bez wieści wiosną 1940 roku. I powiedziałbym, że w pewnym sensie priorytety polityczno-wojskowe były wówczas istotniejsze niż twarde stawianie pytań, gdzie są ci ludzie, o których wiemy, że trafili w ręce, a po których ślad urwał się wspomnianą wiosną 1940 roku. My ten pragmatyzm działań Władysława Sikorskiego i jego otoczenia widzimy w różnych momentach, gdy on zostawia zawieszoną w powietrze kwestię granic wschodnich, ale w gruncie rzeczy też i w tym wymiarze pytania o jeńców, no i nierozstrząsania odpowiedzi, która pada, bałamutnej, jak dziś wiemy, absolutnie kłamliwej, jakoby właśnie te tysiące poszukiwanych oficerów gdzieś miały opuścić w kierunku Mongolii Związek Sowiecki. W związku z tym władze tego państwa są bezradne i nie wiedzą, co się z tymi ludźmi
uciekli, stało. Albo popełniliśmy wobec nich okropną pomyłkę.
Właśnie.
Takie dwie odpowiedzi.
Takie odpowiedzi enigmatyczne. Dokumenty ujawnione po roku 90. No wskazują, że przygotowywano się po stronie sowieckiej do tego typu pytań. Zresztą strona polska jest sygnalizowała. No i przyjęto te odpowiedzi, a strona polska stawiając na szali, można powiedzieć, informacje, dociekanie, co się stało z tysiącami tych oficerów, a z drugiej strony to, że można było tworzyć armię, można było pomóc dziesiątkom tysięcy polskich obywateli wypuszczanych z łagrów, z miejsc przymusowego osiedlenia, przyjęła, że trzeba dążyć do udzielenia pomocy, wygrania tego momentu wojskowego i pomocowego. I dzięki tej postawie w 1942 roku ze Związku Sowieckiego wyprowadzono przecież sto kilkanaście tysięcy ludzi, których patrząc na to, jaki odsetek więźniów umierał w łagrach rokrocznie, w zasadzie byli skazani na śmierć, gdyby pozostali w systemie gułagu dłużej. Więc tu można powiedzieć też, że strona polska gdyby zostawia kwestię jeńców w zawieszeniu, wybierając między tym, czy iść na ostro z Sowietami na konfrontację, czy też zostawić tę kwestię na później, a zająć się tymi, którzy, o których wiedziano, że są i którzy dziesiątkami tysięcy napływali do polskich delegatur i punktów tworzenia armii.
No dobrze, ale to w takim razie jedno jeszcze zdanie, taki drobny wątek. Ocaleni, czyli mówiąc najkrócej, ci, którzy nie zostali rozstrzelani, to właściwie są takie trzy grupy. Najliczniejsza to paradoksalnie chyba ta grupa, która ocalała dzięki temu, że po prostu wpadła w ręce Sowietów dopiero w 1940 roku. To są na przykład polscy oficerowie, którzy byli w krajach bałtyckich. Drugą grupą jest grupa osób, która uznana była za jeszcze bardziej niebezpieczną, w związku z tym znajdowała się pod śledztwem NKWD. No to są ci, którzy byli pensjonariuszami na przykład Łubianki w roku 40. No i wreszcie ta grupa ludzi, którą strona sowiecka zakwalifikowała jako ci, których może do czegoś pozyskać. To ten podział jakby jest uznawany przez Sowietów za jakiś rodzaj wskazania na przyszłość, takiego pomysłu jakby, to dzięki takiemu podziałowi byli w stanie Sowieci założyć sobie, że będą mogli rozgrywać kartę polską także w przyszłości?
Znaczy, mamy do czynienia z wielowariantowym działaniem. Wśród 392 oficerów, którzy byli w niewoli sowieckiej już w kwietniu, w maju 1940 roku i których wyselekcjonowano, wyłączono z transportu śmierci, byli ludzie oceniani czy wyłączeni z różnych powodów. Bo na zasadzie pewnej sensacji chętnie zwracamy uwagę na tą kilkudziesięcioosobową grupę, którą podczas rozmów sprawdzających zdefiniowano jako możliwą do pozyskania do realizacji sowieckich celów. Ale okazuje się, że inną była ta, której pan wspomniał, że nadal byli w śledztwie. A okazuje się, że też były interwencje niektórych państw zachodnich, które zgłosiły, w tym Niemiec, które zgłosiły zainteresowanie oficerami, którzy są w niewoli sowieckiej. I Sowieci zdecydowali, że tych ludzi, ze względu na potencjalne dalsze pytania i problemy na niwie międzynarodowej, należy wyłączyć. Więc ta grupa jest zróżnicowana, no i ta kategoria ludzi internowanych wcześniej przez Litwinów, a zagarniętych przez Sowietów latem 1940 roku. Mówiłem tutaj o takim myśleniu wielowariantowym. To tak, sposób postępowania z kadrą taką rolę odgrywa. Zresztą nie zapominajmy, że praktycznie ze wszystkimi oficerami, a należy zakładać też, że z funkcjonariuszami na przykład Policji Państwowej, przecież prowadzono intensywne rozmowy sondażowe, starając się określić ich podatność na pozyskanie dla celów sowieckich. No, chciałbym tutaj podkreślić, że w przypadku dominującej większości tych oficerów, funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i mundurowych, ta weryfikacja z naszego polskiego punktu widzenia wypadła niezwykle budująco. To znaczy Sowieci stwierdzili, że ich się pozyskać nie da, że oni pozostają na gruncie interesów państwa polskiego, a ocena wobec znikomej części była pozytywna z sowieckiego punktu widzenia, że można tych ludzi, takich jak na przykład Zygmunt Berling, pozyskać w przyszłości dla swoich celów.
No dobrze, a to w takim razie musimy przejść do tego kwietnia 43.
Tak.
To jest ujawnienie przez Niemców odkrycia grobów w Katyniu. Co to zmienia, mówiąc najkrócej? Zmienia po stronie sowieckiej, co to zmienia po stronie polskiego rządu emigracyjnego? Rozumiem, rząd sowiecki z tej narracji nie wiemy, nie orientujemy się, co się z nimi stało, przechodzi do narracji to Niemcy. Rząd emigracyjny znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, ale decyduje się postawić sprawę jednak na ostrzu noża. Powiedzieliśmy, że wcześniej tej decyzji nie podjęto. To na ostrzu noża okazało się paradoksalnie być bardzo prostym i zrozumiałym działaniem, czyli to jest próba skierowania sprawy do Czerwonego Krzyża i do wyjaśnienia okoliczności tego, co się naprawdę w Katyniu stało.
Po upływie kilkunastu miesięcy relacje polsko-sowieckie były w innym miejscu niż w lipcu, sierpniu 1941 roku. Polacy z jednej strony wyprowadzili tych obywateli, których pozwolono im wyprowadzić, a z drugiej strony widzieli, jak Stalin, który nieco otrząsnął się z tego szoku pierwszych tygodni ofensywy niemieckiej, twardnieje na swoich pozycjach politycznych i wojskowych, sygnalizując Polakom, że w zasadzie nie zależy mu na ich wsparciu, na współpracy z nimi, że jeżeli rozmawia z nimi, współpracuje, to tylko ze względu na Winstona Churchilla czy na Franklina Delano Roosevelta. I przecież strona polska wyraźnie widziała, że z winy sowieckiej te relacje w sposób przyspieszony ulegają pogorszeniu, co na przykład skutkowało tym, że na początku 1943 roku Sowieci ponownie narzucili swoje obywatelstwo tym obywatelom RP, którzy nadal pozostawali na ich terytorium. Wszystko toczyło się do zerwania relacji przez stronę sowiecką, a równocześnie po stronie polskiej tężała opozycja wobec wodza naczelnego premiera Władysława Sikorskiego i on doskonale zdawał sobie sprawę, że ta fronda jest i ta fronda po polskiej stronie dostała informację o czymś już potwierdzonym, o fakcie, znaczy o śmierci żołnierzy i o tym, że bezwzględnie te tysiące oficerów z Lasu Katyńskiego zostało zgładzonych przez Sowietów. Więc jakże my możemy być w sojuszu otwartym z ludźmi, którzy dokonali masowych zbrodni wojennych na naszych żołnierzach. I wobec takiej sytuacji wewnątrzkrajowej, ale też wewnątrz środowiska na uchodźstwie, między swoistym młotem a kowadłem, bo tutaj dodajmy jeszcze, że z drugiej strony występował nacisk Brytyjczyków przede wszystkim, aby nie zajmować się sprawą katyńską, ale Sikorski, mając już fakty, a nie domniemania czy pogłoski, ale dowody położone na stół, nie mógł udawać, że problemu nie ma, bo doszłoby do wybuchu w środowisku polskim. I szukając rozwiązania poszedł w kierunku owego zapytania, wniosku do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, aby zbadać, bynajmniej nie dążąc do zerwania z Sowietami. Ale to przecież Sowieci, którzy nie potrzebowali niepodległych Polaków, wykorzystali to jako pretekst do ogłoszenia, że zawieszają stosunki dyplomatyczne z rządem polskim na uchodźstwie, zaczynając opisywać ten rząd jako rzeczywistego kolaboranta przejmującego narrację niemiecką. Tu też taka rzecz, którą trzeba jakby wskazać naszym słuchaczom, że pierwsze komunikaty niemieckie radiowe pojawiły się już 11 kwietnia i to była świadoma decyzja III Rzeszy, aby wprowadzić konfuzję, konflikt, spór w środowisku zachodnich aliantów i to im się w części udało. Tyle, że powiedziałbym dla strony sowieckiej to był bardziej pretekst do zawieszenia relacji z niepodległymi Polakami niż prawdziwa przyczyna. Oni już w zupełnie nowej sytuacji, a przecież sprawa katyńska to jest informacja o zbrodni katyńskiej pada po sukcesie saningradzkim. Oni już jednak, czyli Sowieci, przechodzą do przejęcia ofensywy militarnej, inicjatywy militarnej. Mają uruchomioną gospodarkę alternatywną w republikach azjatyckich, mają gigantyczne dostawy w ramach lend-leasu i Stalin po prostu czuje się znacznie pewniej. Polacy w wymiarze wszelkim, ci niepodlegli Polacy nie są mu potrzebni, a zaczyna po 25 kwietnia, po ogłoszeniu właśnie zawieszenia tych relacji, uruchamiać alternatywę w postaci polskich komunistów, w postaci tych wyselekcjonowanych w 1940 roku oficerów, dopuszczając dopiero po 25 kwietnia do powołania Związku Patriotów Polskich, a w maju wydając decyzję o tworzeniu pierwszej polskiej dywizji pod dowództwem pułkownika mianowanego przez Stalina na generała, czyli Zygmunta Berlinga. Także tu jest taka
ale
sekwencja wydarzeń.
Ale paradoksem tej sytuacji jest to, że ujawnienie zbrodni na Polakach staje się pretekstem do zagrania takiej karty, która, mówiąc najkrócej, daje już teraz wszystkie atuty stronie sowieckiej. Czyli mówiąc najkrócej, z czegoś, co mogłoby być kryzysem i oskarżeniem ich ze strony przede wszystkim tego świata zachodu o zbrodnie na kraju, który jest wspólnym sojusznikiem, zamienia się to w coś, co rzeczywiście staje się początkiem tego zwasalizowania Polski i uczynienia jej już jakby krajem marginalnym z punktu widzenia zarówno Rosji Sowieckiej, ale także jakby to powiedzieć tej narracji krajów zachodnich.
Tak, no to jest Sowieci bardzo trafnie odczytali sygnały idące przede wszystkim z Londynu, z Downing Street, że Brytyjczycy nie będą występować w polskich sprawach dotyczących zbrodni katyńskiej. I też kładąc na szale polską pomoc i gigantyczny potencjał Związku Sowieckiego, Brytyjczycy, a zatem i Amerykanie, oczywiście stwierdzili, że przeważa potencjał sowiecki. Była to gorzka nauczka dla Polaków, ale niewiele w tamtych okolicznościach można było z tym zrobić poza protestami, poza oburzeniem i wyrażaniem swojej opinii. No cóż, strona polska, bogata swoją różnorodnością polityczną i środowiskową, nie zapomniała o ofiarach zbrodni katyńskiej. Tych których nazwiska Niemcy opublikowali na terenie okupowanego kraju, których nazwiska wypuścili w świat. Więc tu trzeba też wyraźnie powiedzieć, czy to premier Sikorski, czy później premier Mikołajczyk i wojskowi o ofiarach zbrodni katyńskiej już nie zapomnieli, tylko mówili głośno na ich temat. To jest ich zasługa. I mówili, kto jest sprawcą. Hańbą pułkownika generała zmianowania sowieckiego Berlinga jest to, że na początku 1944 roku przywiózł żołnierzy armii, którą tworzył, do Katynia w postaci pewnej reprezentacji i wygłosił do tych żołnierzy przemówienie, z którego wynikało, że raz sprawcami są Niemcy, drugie, że odpowiedzialność za tą tragedię ponoszą polskie elity niepodległościowe, które stworzyły sytuację konfliktu ze Związkiem Sowieckim. To jest poza wasalizacją, poza innymi winami, taka hańba, która dodatkowo obciąża Zygmunta Berlinga.
No tak, no to ja przypomnę, że powstały zresztą takie dwie kroniki filmowe. Ta niemiecka, która była przygotowana dla generalnej guberni, i ta sowiecka, też przygotowana jakby w polskiej wersji językowej. Oglądanie ich pokazuje, jak bardzo propagandy obu krajów, czyli nazistowskich Niemiec i sowieckich Rosji, wobec także takiej sprawy jak tragedia Polaków są podobne, a równocześnie jak bardzo ta argumentacja próbuje w sposób karykaturalny ukazywać z kolei te polskie emocje, ale to już jakby zupełnie inna historia. Tu zresztą zaczyna się zupełnie odrębna opowieść, o której dzisiaj nie będziemy mówili, czyli historia kłamstwa katyńskiego, która moim zdaniem jest jedną z najciekawszych także historycznie opowieści, która kończy się tak naprawdę dopiero przyznaniem się do tej zbrodni Michaiła Gorbaczowa, no i zmianem też narracji w bardzo schyłkowym już okresie PRL-u. No i tak naprawdę rozpoczyna jakby nową epokę niepodległej Polski. To jest też symboliczne, że to kłamstwo o Katyniu przetrwało właściwie cały PRL, ale to jakby wątek na zupełnie odrębną audycję i myślę, że kiedyś warto będzie do tego wątku powrócić. Bardzo jeszcze raz dziękuję dzisiaj za rozmowę. Profesor Grzegorz Berendt był moim rozmówcą. Rozmawialiśmy o zbrodni katyńskiej i jej bardzo charakterystycznych, politycznych aspektach. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie, za uwagę. Dobranoc Państwu.
Dobranoc.